Uwaga, antena.
Studio Polityczne Radia Kielce.
Witam Państwa, Bartłomiej Zapoła i zapraszam jak co niedzielę na spotkanie ze świętokrzyskimi politykami, także publicznością zgromadzoną przy ulicy Radiowej 4 w siedzibie Radia Kielce. Dziś rozmawiać będziemy o planie na rzecz, programie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju nazywanym Planem Morawieckiego i o tym, na ile województwo świętokrzyskie jest dobrze reprezentowane w założeniach tego programu. Dyskusja na ten temat rozgorzała po interpelacji, którą do Mateusza Morawieckiego wystosował poseł Platformy Obywatelskiej Artur Gierada. W tym kontekście porozmawiamy także o centralnym porcie lotniczym. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że wybudowany on zostanie między Warszawą a Łodzią, jeszcze bez wskazania konkretnej lokalizacji, ale rozwiewając niejako nadzieję, że taka inwestycja może pojawić się w podkieleckich Obicach. W drugiej części programu zastanowimy się także nad szansami konstruktywnego wotum nieufności, które w piątek zostało złożone w polskim parlamencie. Platforma Obywatelska zaproponowała, by nowym premierem był Grzegorz Schetyna. Ale zaczynamy od planu Morawieckiego i przedstawienia przede wszystkim naszych dzisiejszych gości. Prawo i Sprawiedliwość reprezentuje lider tej partii w regionie świętokrzyskim, poseł Krzysztof Lipiec. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
Platformę Obywatelską kielecka radna Agata Wojda.
Dzień dobry państwu.
Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego Grzegorz Gałuszka.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Nowoczesna Ryszarda Petru i Mateusz Żukowski, szef tej partii w regionie świętokrzyskim.
Witam państwa bardzo serdecznie, dzień dobry, panie redaktorze.
I ruch Kukiz 15, poseł Piotr Liroy-Marzec, prezes Stowarzyszenia Skutecznie, niedawno zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym w Kielcach. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Państwa.
I pytanie do pana posła Lipca. Platforma Obywatelska, poseł Artur Gierada zwraca uwagę, że w prezentacji podczas przedstawiania założeń programu Morawieckiego pokazywane są różne tak zwane flagowe inwestycje, ale nie wymieniane są żadne inwestycje dotyczące Kielc, dotyczące województwa świętokrzyskiego. Czy można zatem wysnuć wniosek, że program Morawieckiego nie uwzględnia potrzeb naszego regionu?
Szkoda, że pan poseł Artur Gierada nie był taki bardzo aktywny na rzecz województwa świętokrzyskiego wtedy, kiedy jego partia Platforma Obywatelska była przy sterach rządu. To 8 lat. 8 lat wielkich zaniedbań za czasów rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na rzecz województwa świętokrzyskiego. Dopiero teraz, kiedy rysuje się jakaś szansa, poseł Platformy Obywatelskiej wpisuje się w tę totalną krytykę planu odpowiedzialnego rozwoju.
Nie, tam było dużo dobrych słów powiedzianych na temat planu
Morawieckiego. Jaka została poczyniona przez znaczących polityków Platformy Obywatelskiej, Grzegorza Schetynę, byłego ministra finansów, byłego ministra przekształceń własnościowych. O, pan Lewandowski na przykład, który stworzył, zafundował Polakom piękne narodowe fundusze inwestycyjne. Kto o nich pamięta? Jak o nich pamiętamy, to tylko ze złej strony. No, Donald Tusk podczas drugiego exposé też zaproponował piękną akcję Polskie Inwestycje Rozwojowe. Co te inwestycje zrobiły? Jaki jest ich efekt? Dopiero teraz, kiedy pojawiły się bardzo konkretne rozwiązania w postaci planu odpowiedzialnego rozwoju, okazuje się, że to tylko politykom totalnej opozycji się nie podoba. Natomiast ci, którzy mogą na tym skorzystać, a więc przede wszystkim polscy przedsiębiorcy, podchodzą do tego planu z dużym uznaniem. Ja przypomnę, że ten plan jest oparty na pięciu takich filarach i jestem przekonany, a pewnie o tym będziemy rozmawiać, że w każdym z tych filarów możemy przypisać dobre rzeczy dla województwa świętokrzyskiego, które już są realizowane, które niebawem będą realizowane, które są w planie zapisane. Ja dzisiaj przychodzę z notatkami i akurat to, co będzie realizowane w ramach planu odpowiedzialnego rozwoju i co jest w tym planie zapisane, nie wiem, dlaczego pan poseł Gierada tego nie zauważył, to jest 2, 4, 6, 8 i z drugiej 9, to jest 17 takich ważnych inwestycji. Możemy nazwy tych inwestycji wymieniać, gdzie one będą lokalizowane. Są również tutaj i Kielce. Są na to instrumenty, aby można było ten plan skutecznie w województwie świętokrzyskim wdrożyć, a poza tym pamiętajmy o jednej rzeczy, że plan odpowiedzialnego rozwoju jest planem otwartym. Ja bym bardzo liczył na to, żeby politycy Platformy Obywatelskiej składali bardzo konkretne propozycje do tego planu, a my będziemy starali się zadbać o to, aby te inwestycje były zrealizowane, sfinansowane, aby przygotowano odpowiedni montaż finansowy, tak aby one służyły województwu świętokrzyskiemu, które tak naprawdę do tej pory było traktowane jako to województwo, które leży w Polsce B bądź w Polsce C. Plan odpowiedzialnego rozwoju jest oparty przede wszystkim na ważną zasadę, w oparciu o ważną zasadę zrównoważonego rozwoju. I to widać. To nie jest ten pomysł na rozwój Polski, jaki proponowała Platforma Obywatelska z Polskim Stronnictwem Ludowym, oparty o model dyfuzyjno-polaryzacyjny, który polegał na tym, że stawiano na duże ośrodki miejskie, duże ośrodki rozwojowe. Jeśli tam z tego pańskiego stołu coś skapnęło, to trafiało do tej Polski B, czy też do Polski C. Ja przypomnę panu posłowi Bieradzie, co z metropolizacją Kielc. Oto trwała batalia. Było złożonych wiele obietnic. Kielce dzisiaj metropolią nie są.
Platforma Obywatelska.
Ja nawet nie jestem zaskoczona i myślę, że pana posła Lipca mogłoby nie być na audycji i tak moglibyśmy przewidzieć, co pan poseł Lipiec powie, bo jeżeli państwa się pyta o...
Pan poseł Lipiec jest odpowiedzialnym politykiem.
A jeżeli pan poseł Lipiec pozwoli, to ja bym chciała skorzystać z czasu, który jest tutaj mi przeznaczony. Bo jeżeli państwa się pyta o plany rządowe i także konkrety dla województwa świętokrzyskiego, to 60% państwa wypowiedzi zazwyczaj zajmuje krytyka ostatnich 8 lat rządów i tam się pojawia już obśmiana...
Nie ma za co chwalić.
Tam się pojawia już obśmiana wina Tuska i to jedna rzecz i to mnie akurat nie zaskakuje, bo państwo macie taką tendencję. Natomiast bardzo się dziwię z tej pańskiej wypowiedzi dzisiaj, w której oczywiście przeminęło się ten live motyw powtarzany przez państwa totalnej opozycji, o którą pan także oskarża posła Artura Gieradę. Ale to ewidentnie dowód na to, że pan nie przeczytał tej interpelacji.
Poseł Gierada chwali program Morawieckiego.
Otóż to. Nie przeczytał pan tej interpelacji, która została podana do publicznej wiadomości. Ja widziałam też takie dość historyczną reakcję pana na tą konferencję prasową. A wystarczyło poświęcić trochę czasu. Ta interpelacja ma co prawda 5 stron. I zawiera wiele odniesień do wielu konkretów. Wystarczyło się nad nią pochylić i wtedy zauważyłby pan, że jest tam wiele punktów zbieżnych i wiele nawiązań, a także pochwał dla tego, co planuje pan premier Morawiecki. Natomiast jest tam również wyrażona pewna obawa i myślę, że ta obawa powinna być dla nas podstawą do dyskusji. Ona dobrze, że się pojawiła, dlatego że państwo nie macie w zwyczaju konsultowania żadnych, szczególnie tych strategicznych dokumentów.
Ale program Morawieckiego był konsultowany w Kielcach, było dużo spotkanie, dwa właściwie spotkania w Kielcach, jedno z udziałem przedsiębiorców, drugie z udziałem samorządowców.
Tak, ja dokładnie pamiętam wizytę pana Morawieckiego w Kielcach, natomiast te wizyty bardzo często kończą się, znaczy znamy harmonogram tych wizyt, pokaz kilku ładnych slajdów pana premiera i prezentacji świetlanej przyszłości, ale ja nie chcę tutaj ironizować, ponieważ chciałabym się też odnieść do konkretów, do których pan poseł Artur Gierada w tej interpelacji się odnosi. To jest najwyższy czas, żeby upomnieć się o Kielce i województwo świętokrzyskie, bo niestety w tym kilkusetstronicowym dokumencie niewielka rola została nam przypisana. Województwo świętokrzyskie zostaje wymienione z nazwy jako potencjalne miejsce do lokalizacji pewnych inwestycji trzykrotnie. Kielce nie pojawiają się jako stolica regionu, która mogłaby być w jakiś sposób wsparta. W tym planie zrównoważonego rozwoju faktycznie państwo kładziecie nacisk na pewien wsparcie państwowe dla inwestycji i tej sektora publicznego, ale przede wszystkim tych inwestycji flagowych, czyli tych, które będą wspierane z kapitału rządowego. I to jest taka... Jednak jakby nie patrzeć, pewna polityczna decyzja, gdzie ulokować pewnego rodzaju inwestycje. A jeżeli to jest polityczna decyzja, to już na tym etapie szalenie ważny jest lobbying, żeby część z tych inwestycji mogła znaleźć się na terenie naszego regionu. I ta wyciągnięta ręka i prośba o to, żebyśmy mogli w gronie parlamentarzystów, wspólnie, samorządowców także, wspólnie rozmawiać i stawiać pewne pomysły do wpisania, do uszczegółowienia tego planu, według mnie jest propozycją, którą państwo powinniście przyjąć, a nie od razu z założenia krytykować jako przejaw
tylko
złej woli.
Tylko jeśli można te zarzuty...
My chcemy działać, a nie gadać.
Te zarzuty dotyczące tego metropolitalnego modelu rozwojowego lansowanego przez Platformę Obywatelską nie są bezpodstawne. Rząd Donalda Tuska przyjmował strategię rozwoju naszego kraju do 2030 roku i tam wyraźnie wskazywano właśnie na wskazywanie na metropolii. 12 11 głównych ośrodków miejskich, wokół których koncentrować się będzie wzrost. Województwo świętokrzyskie było w tym dokumencie przedstawiane jako miejsce, z którego ludzie będą odpływać, poszukując pracy gdzie indziej, tak na dobrą sprawę.
Te koncepcje metropolitarne, one oczywiście wiązały się z tworzeniem pewnych obszarów funkcjonalnych. To na wzór kielckiego obszaru funkcjonalnego. Ja pamiętam wtedy bardzo duże dyskusje, protesty. Pamiętam, jak państwo podnosiliście larum, że to praktycznie likwidacja województwa świętokrzyskiego, co oczywiście było totalną bzdurą. Natomiast jeżeli państwo zauważą, w wymiarze praktycznym mówi się o metropoliach jako pewnych obszarach funkcjonalnych. To głównie dotyczy miast śląskich, miast położonych na północy naszego kraju. I to jest oczywiście, to toczyła się na ten temat dyskusja, natomiast dziś, jak państwo mówicie o metropolii, to mówicie o metropoliach politycznych, czyli włączenie do Warszawy kilkunastu gmin, tak żeby wygrać wybory. Ja się też bardzo wystraszyłam pana zapowiedzi, że pan będzie, jeśli mogę skończyć, wystraszyłam się też pana zapowiedzi, bo pan w jednym z artykułów w regionalnych mediach powiedział, że przyjdzie...
Jakoś widzę, że ma pani bardzo dobre samopoczucie przy mnie, także nie wiem,
zapowiedział pan, że przyjdzie czas na Kielce. Mam nadzieję, że chcą państwo wybrać wybory w Kielcach, nie będziecie niszczyć kieleckiego obszaru funkcjonalnego i dołączać do granic kieleckich okoliczne gminy, tak żebyście państwo mogli przejąć w Kielcach władzę.
Piotr Liroy-Marzec i wracamy
bez
do
komentarza.
Programu Morawieckiego.
To już w sumie większość została powiedziana. Prawda jest taka, że faktycznie w tym planie Morawieckiego Kielce w ogóle się nie pojawiają, świętokrzyskie marginalnie. Ogólnie pomysłu na to województwo nie ma. To wypływa stąd, że tak jak wcześniej mówiłem, już wielokrotnie w różnych środkach masowego przekazu, że Kielce nie mają wsparcia, świętokrzyskie nie ma wsparcia wśród choćby nawet parlamentarzystów. Przypominam, że chciałem
Kielce
powołać...
Kielce są miastem wojewódzkim, które...
Panie redaktorze, chciałem powołać bardzo prostą rzecz, kiedy wszedłem do Sejmu. Zespół, który by zadbał o świętokrzyskie, walczył w Sejmie o sprawy świętokrzyskiego. Wie pan, ile osób się zapisało na tą listę? Ilu parlamentarzystów? Jeden. Także to pokazuje właśnie skalę. Ogólnie pilnujemy...
Grzegorz Schetyna powołał swój zespół.
Ogólnie, prawdę mówiąc, nikt nie ma pomysłu, nawet od nas z miasta wychodzą sygnały, że tego pomysłu nie ma. Miasto nastawiło się na tą ciemną wizję tego, że może jednak geriatria i wszystko idzie w stronę tego. Nikt nie daje jasnych odpowiedzi, co z młodzieżą. To jest podstawa. Co zrobić, żeby nie odpływała? Co zrobić, żeby te rodziny się nie rozłączały, żeby zostały w województwie, żeby budowały kapitał, żeby chciały się tutaj wiązać na przyszłość z regionem? Tego nikt nam nie daje. Pan poseł Lipiec mówi tutaj o tym, że plan wdrażają. A co z mostem w Sandomierzu? Co z tym wąskim gardłem? Przecież proszono pana nawet o to, pan nie zareagował, więc napisano do pana Kaczyńskiego.
Proszę nie kłamać, bo wczoraj jakby pan się orientował w polityce świętokrzyskiej, to pan wie o tym, że było ważne wydarzenie w Sandomierzu.
Panie, a może mi pan dać skończyć, a potem pan powie swoje mądrości, posłuchamy ich niechętnie, ale informacje.
Piotr Liroy-Marzec teraz.
Zacytuję panu może kawałek listu tego, który był pisany. Chce pan?
Proszę cytować. Dobrze. Jak się nie ma co do powiedzenia, trzeba czytać.
Ja dużo mam do powiedzenia. To pan bardzo dużo mówi, ale nic z niego
Panowie,
nie wynika od lat.
Porozmawiajmy merytorycznie o...
Także dobrze, nieważne w ten list. W każdym razie ludzie się zgłaszają, nie są ich sprawy załatwiane, walczy się tak naprawdę o zupełnie inne regiony. W głosowaniach w Sejmie bardzo często jest głosowanie nad budżetem, który dotyczy świętokrzyskiego. Pan sobie przejrzy, panie redaktorze, jak głosują posłowie z innych frakcji. To dla mnie było niesamowite odkrycie, kiedy zauważyłem, że głosuje się przeciwko swoim inwestycjom w swoim regionie, bo tak każe partia. I to właśnie
ale
tutaj
to już jest obserwowane
jest
od lat. Te poprawki regionalne przy uchwalaniu budżetu są właściwie konsekwentnie odrzucane, prawda?
Tak. No ale dzisiaj rządzi przecież PiS. Dzisiaj rządzi PiS i to oni decydują.
W 2007 przyjmowaliśmy nawet poprawki.
Pan zostanie raperem może, niech pan płytę nagra, bo pan dużo gada. Widzę.
Panie pośle, ale powiedział pan, że nie ma politycznego, wsparcia. Kielce, czy prezydent Kielc jako lider jedynego miasta wojewódzkiego w Polsce poparł Andrzeja Dudę na prezydenta, wszedł do Narodowej Rady Rozwoju. Wydawać by się mogło, że Kielce powinny być politycznie dopieszczone.
Tak, wydawać by się mogło. Dobrze pan to zauważył.
Grzegorz Gałuszka, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Szanowni państwo, przysłuchuję się tutaj bijatykom słownym parlamentarzystów, ale de facto rozwój województwa świętokrzyskiego zależy od tych działań, które pojawiają się na platformie samorządu. Znowu obserwujemy...
Albo na Platformie Przedsiębiorców.
Znowu obserwujemy... Wsparcie przedsiębiorców powinno następować ze strony samorządu i tak się dzieje. Czego przykładem tutaj na targach Agrotechu były słowa wypowiedziane przez ministra Jurgiela, który bardzo pochwalił wydatkowanie funduszy unijnych i kierunek i dynamikę rozwoju w sektorze rolnictwa, przetwórstwa czy gospodarki. I tutaj obserwujemy pewien dysonans wokół tego, co mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości we własnej opcji politycznej. Ale wracajmy do planu Morawieckiego. Znowu obserwujemy slajdy, znowu obserwujemy plany, znowu obserwujemy strategie, które pomijane są w głównej kwestii tereny, które mogłyby przy wsparciu rządowym, przy wsparciu centralnym rozwijać się i ściągać inwestorów, a przecież to inwestorzy i ci przedsiębiorcy, którzy inwestują na tych terenach, dają miejsca pracy, rozwijają gospodarkę i to, co powiedział poseł Piotr Liroy Marzec, który powiedział o tym, żeby zatrzymywać tych młodych ludzi, trzeba im dać podstawowe i gruntowne wykształcenie zawodowe, do tego stworzyć możliwości zatrudnienia, utrzymania tego zatrudnienia, a przede wszystkim umożliwienia awansowania.
W planie Morawieckiego pojawia się taki element i tam nawet na mapach wskazane jest województwo świętokrzyskie centrów outsourcingowych, już nie Kraków czy Łódź, ale właśnie takie miejsce jak Kielce czy północ województwa świętokrzyskiego, czy ta południowa część Mazowsza.
Ale chciałem przypomnieć, że ta strategia rozwoju województwa świętokrzyskiego jest opracowana i de facto ten program ministra Morawieckiego wpisuje się w tą strategię rozwoju województwa świętokrzyskiego, dzieląc województwo świętokrzyskie na 4 regiony. Ale do tego są potrzebne pieniądze. Jeżeli chodzi o samą realizację planu Morawieckiego do roku 2030, to jest 1,5 biliona złotych. A tu z drugiej strony obserwujemy poprzez poczynania strony rządowej zablokowanie w formie unijnego programu dotacji 4 miliardów złotych, które mogłyby trafić do Polski. I dzisiaj obserwujemy to, co się dzieje. To burmistrzowie, to samorządowcy piszą listy do prezesa Kaczyńskiego z prośbą o wsparcie pewnych inicjatyw, pomijając tutaj tych posłów regionalnych. I tak jak burmistrz Sandomierza wspominał tutaj Piotr o moście w Sandomierzu, o remont tego mostu, pisze do prezesa Kaczyńskiego i wykazuje także nieudolność, czy też brak zainteresowania przez wsparcie posłów ziemi świętokrzyskiej z Prawa i Sprawiedliwości, chodzi tutaj o posła Kwitka. Dziwi mnie to niezmiernie,
dziwi mnie to niezmiernie.
Ja czytałem ten list, który został opublikowany, panie posłu.
Pan działać w tej materii jako radny województwa.
I ten most powstał za naszej kadencji i ja już jestem radnym drugiej kadencji i ten most w Sandomierzu powstał, nowy most powstał i to nie powstał w 2005 i 2006 roku, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Dzisiaj mówimy o remoncie tego mostu i dzisiaj czytamy te doniesienia prasowe.
Dziwi mnie niezmiernie, że sympatycy,
czy też członkowie Prawa i Sprawiedliwości piszą do prezesa Kaczyńskiego listy na siebie i taka jest prawda i taki jest fakt i takie doniesienia medialne się pojawiają.
Tych centralnych, to regionalny program operacyjny także nie jest dobrze wykorzystywany. Pieniądze wykorzystywane są ze sporym, można powiedzieć, opóźnieniem.
Musimy tutaj rozgraniczyć dwie aspekty. Podpisane umowy i preumowy. W województwie świętokrzyskim regionalny program operacyjny jest realizowany na zasadzie preumów. Po to, żeby przedsiębiorcy, czy też ci beneficjenci, którzy będą chcieli skorzystać z regionalnego programu operacyjnego, w pierwszej fazie realizacji projektów nie ponosili zbyt dużych kosztów i narażali się na stratę, kiedy nie będą mogli uzyskać wsparcia z regionalnego programu unijnego. I to wynika z mądrości. A jeżeli mówimy o strategii zrównoważonego rozwoju, spójrzmy na poprzednią lokację środków unijnych 2007-2013, kiedy mówiliśmy o zrównoważonym rozwoju i nasze województwo świętokrzyskie od najmniejszego przysiłka, sołectwa, gminy, powiatu mogło skorzystać z tego dofinansowania.
I to widzimy już globalnie nie przyniosłeś, czy regionalnie. Mateusz Żukowski, Nowoczesna, Ryszarda Petru.
Szanowni Państwo, mówimy o plenie Morawieckiego. Cały czas skupiamy się na jego pojedynczych aspektach, o tym, czy zostało województwo świętokrzyskie wpisane i w jak dużym stopniu. Natomiast ja chciałbym zwrócić Państwu uwagę i myślę, że będę jedynym politykiem, który będzie miał odwagę to powiedzieć na głos, że planowanie gospodarcze już było, my już to przerabialiśmy i ja mam wrażenie, że stajemy się pomalutku państwem represyjnym, opresyjnym w stosunku do obywatela. Nasz rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie planował gospodarkę naszego państwa.
Ale Donald Trump zdaniem, też planuje gospodarkę Stanów Zjednoczonych.
Może planować, on jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, nie Polski, panie redaktorze.
No tak, ale to nie jest nic
zdaniem,
dziwnego, że ktoś coś
moim
planuje.
Zdaniem. Rząd jest od tego, aby stwarzać warunki do rozwoju dla gospodarki i obywateli, a nie po to, żeby realizować ten rozwój gospodarczy. Ten plan będzie kosztował około, tak pan Morawiecki chodzi i się chwali, 1 bln zł, z czego więcej. Większość... Więcej?
Tak.
Tak? Pan poseł Lipiec jest tutaj w temacie.
1,5 biliona,
tak? 1,5 biliona złotych. To nie są pieniądze, które pan Morawiecki sobie na drukarce wydrukuje. To będą pieniądze, które będą pochodziły z środków unijnych, część, ale lwia część tych pieniędzy będzie pochodziła z naszych podatków. To są
albo
ogromne
być może ze środków,
pieniędzy,
którymi dysponują przedsiębiorcy i niespecjalnie chcą wydawać je na inwestycje,
to
no bo
są
to jest
ogromne
znany też fakt.
Kwoty pieniędzy.
Leżą,
no bo jeżeli rząd wyręcza, przedsiębiorców w kwestii inwestowania, w kwestii planowania, to jako przedsiębiorca w Kielcach nie mogę za bardzo zaplanować swojej przyszłości naprzód, skoro rząd wie lepiej, jak będzie wyglądała gospodarka Polski za 5 lat. Ja jeszcze jedno a propos planu Morawieckiego. Jest ogromny dysonans między panem Morawieckim a całą resztą rządu. Pan Morawiecki zakłada między innymi ograniczenie długu publicznego, a rząd Prawa i Sprawiedliwości powiększa wydatki i dług państwa. Pan Morawiecki chce postawić na edukację, która będzie gwarantowała w przyszłości zatrudnienie i innowacyjność gospodarki, przy czym rząd Prawa i Sprawiedliwości serwuje nam reformę edukacji, gdzie między innymi wykreśla lwią część godzin informatyki na rzecz historii, której, broń Panie Boże, nie jestem przeciwnikiem, no ale też trzeba czasem coś wybrać. Informatyka również jest potrzebna do rozwoju, bo jak pokazuje, na tym będzie budowana przyszłość za 5-10 lat.
A wie Pan, tak, co robią dzieci na lekcjach informatyki w zdecydowanej większości?
Ale to, że ta lekcja, panie redaktorze, ja
grają.
Się zgadzam w 100%, że lekcja informatyki źle
internet.
Wygląda, ale to, że na tą chwilę mamy źle wyglądające, kiepskie przygotowanie informatyczne uczniów, bo ja również takie przygotowanie dosyć kiepskie otrzymałem, wszystkiego musiałem nauczyć się sam, ale to nie znaczy, że nie możemy starać się poprawić tego systemu i tak, żeby ta reforma edukacji rzeczywiście była nastawiona na to, aby nasi uczniowie w przyszłości dawali sobie lepiej radę niż...
Dobrze, ale wracając do programu Morawieckiego, województwo świętokrzyskie może skorzystać na tej propozycji?
No, wie pan, panie redaktorze, pan Morawiecki był już u nas w Kielcach, obiecywał drogę S74, po czym niecały miesiąc temu słyszę, że droga S74 została wykreślona z budżetu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z powodu tego, że nie ma pieniędzy. No to, no, ja już nie wiem za bardzo, powiem szczerze, w co mam wierzyć. W to, co mówi pan Morawiecki, czy to, co mówi pan poseł Lipiec. Pan, tutaj zarzekają się wszyscy parlamentarzyści, ja nie jestem parlamentarzystą. I może całe szczęście o tym, że... tym względem, że miałbym ogromny problem taki, że tego lobbingu na rzecz województwa świętokrzyskiego rzeczywiście u nas w Kielcach.
No to posłuchajmy pana posła Lipca w sprawie tej infrastrukturalnej, bo tutaj
dobrze,
sporo
więc,
wątpliwości
ale
się pojawiło.
Zanim o planie odpowiedzialnego rozwoju, to
nie,
ja muszę
nie o planie odpowiedzialnego rozwoju,
muszę się odnieść do mostu w Sandomierzu, bo dzisiaj okazuje się, że on jest głównym bohaterem tego programu. Temat oczywiście został wywołany przez Prawo i Sprawiedliwość, ale z mostem w Sandomierzu to jest tak. To jest most, który jest mostem strategicznym, stanowi ważną przeprawę przez Wisłę, 21 tysięcy ruch pojazdów na dobę. Ten most wraz z rozbudową infrastruktury, którą kolokwialnie się nazywa Lwowską BIS, nie został wpisany przez rząd Platformy Obywatelskiej do Krajowego Programu Budowy i Modernizacji Dróg Krajowych i Autostrad. Został wręcz wykreślony przez Donalda Tuska w 2012 roku z planu przygotowanego wcześniej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli chodzi o działalność władz województwa świętokrzyskiego samorządu, ten most, ta inwestycja nie została umieszczona w planie transportowym województwa świętokrzyskiego. Ta inwestycja nie została zapisana również w strategii województwa świętokrzyskiego i w kontrakcie terytorialnym.
Panie pośle, żeby nie wydłużać listy winnych,
nie, no, ale to nie może tak być. Nie może tak być, że ci, którzy mają wiele na sumieniu w tym, że ta inwestycja została zablokowana, dzisiaj mają tutaj twierdzić, że są wybawcami tej inwestycji. Nie,
no, ale akurat
tak nie
ten temat
jest,
podniósł poseł Piotr Liroy-Marzec, który nie był
do planu
za to, co
odpowiedzialnego
działo się
rozwoju
latach.
W kontekście województwa świętokrzyskiego. Oparty plan na pięciu filarach. Po pierwsze, reindustrializacja. Co
ale
do tej pory zostało zrobione?
Powracamy niejako w kółko do tego, czy od początku byśmy rozpoczęli dyskusję.
Dobrze, ja chcę
temat,
powiedzieć, co w ramach tego planu zostało w województwie świętokrzyskie zrobione i co będzie czynione w najbliższej przyszłości. Nie mogę tego powiedzieć, tak? Dobrze, nie mówię.
Krótko w takim razie, jeśli był zarzut, że most w Sandomierzu nie będzie realizowany, więc ewentualnie co do tego zarzutu, panie pośle.
Ja powiedziałem, co było przyczyną tego, że ten most nie może być realizowany. Nie ma go w żadnych planach rządowych pozostawionych przez Platformę Obywatelską.
Ale Prawo i Sprawiedliwość
zmieniało
Krajowy Program Drogowy.
Nie ma go w żadnych planach województwa świętokrzyskiego.
Zmieniało.
Nie zmieniało. Do tej pory trwają prace nad ewentualnymi zmianami, bo nie da się tych zmian tak przeprowadzić, uwzględniając fakt, że w tym programie są zapisane jakieś ważne inwestycje, tak? Problem polega na tym, że na zrealizowanie tego programu brakuje i to od razu rząd Platformy Obywatelskiej...
90 miliardów złotych.
90 miliardów złotych i to jest problem. A taka inwestycja jak most w Sandomierzu w ogóle została pominięta w tym planie.
Dobrze, jeśli można, zanim jeszcze przejdziemy do publiczności, bo temat, który się wiąże z tym, o czym rozmawialiśmy do tej pory, Centralny Port Lotniczy. Prezydent Kielc bardzo mocno zabiegał o to, by ta lokalizacja była wykorzystana właśnie na ten cel. Mateusz Morawiecki rozwiał te nadzieje. Panie pośle, to powinien być taki sygnał, że ten pomysł na Obice powinien zostać zarzucony?
A może od opozycji zacznijmy teraz.
No dobrze, to Agata Wojda, która wielokrotnie o to apelowała.
Ja mam takie wrażenie, zresztą od początku, jeżeli jak ten pomysł w kręgu pana prezydenta się pojawił, że w Kielcach jest szansa, żeby powstał centralny port lotniczy, miałam takie wrażenie i ono się niestety potwierdziło, że to jest jak kolejna próba pana prezydenta na wybrnięcie z problemu, jakim stały się dla niego Żobice. My sobie przypominamy taką wieloletnią retorykę, którą stosował pan prezydent i tą walkę sprzed wielu, wielu lat o wpisanie portu lotniczego w Obice w regionalny program operacyjny. Przecież nawet państwo jako Radio Kielce aktywnie państwo działaliście na rzecz...
Zawarliśmy 16 tysięcy podpisów z województwa.
To prawda, regionalny program
Komisja
operacyjny...
Komisja Europejska nie zgodziła się na finansowanie.
Regionalny program operacyjny był ostatnim krajowym programem przyjętym właśnie w oczekiwaniu na ewentualną zgodę. Już wtedy Unia Europejska nie widziała szans na efektywne wydawanie pieniędzy w budowę regionalnych portów lotniczych i wtedy była okazja, żeby mocno przemodelować te plany. Pan prezydent Lubawski wtedy przyjął taką strategię opartą na pewnej wartości i trwaniu przy tym pomyśle, mówił, że trochę obrażając się, że tak naprawdę nie potrzebuje pieniędzy unijnych, nie potrzebuje pieniędzy rządowych, że jest wielu inwestorów zewnętrznych, prywatnych, którzy są zainteresowani budową tego portu. Ja przypomnę, w pierwszym planie mówiło się, że to będzie port, którego koszt budowy wyniesie około 500 milionów złotych bez infrastruktury towarzyszącej. Potem weryfikowano te plany, ale to ciągle było 360 milionów złotych. Ciągle toczyła się dyskusja, po pierwsze, skąd pieniądze i jaki montaż finansowy na budowę regionalnej portu lotniczego. A druga dyskusja, która mam wrażenie, do której jeszcze nie dotarliśmy, ale równie ważna, jak pan prezydent widzi szansę na utrzymanie i bilansowanie się finansowe tego portu. Porty lotnicze mają pewne problemy nawet z pozyskaniem przewoźników i nie są to inwestycje dochodowe.
No ale stąd ta idea centralnego portu, który gromadziłby ruch nie tylko województwa, mieszkańców województwa świętokrzyskiego, ale całego kraju, swego rodzaju hubów, w którym można było powiedzieć pasażerowie z różnych części kraju dostają się, żeby móc skorzystać z jakiegoś dogodnego połączenia.
To
z ekonomicznego punktu widzenia mogłoby mieć dobry efekt i rząd w jakiejś mierze to potwierdza. Tylko mówi o innej lokalizacji.
Ja już przechodzę do Centralnego Portu Lotniczego i mam wrażenie, że jeżeli pojawił się powrót do koncepcji CPL-u, to wtedy pan prezydent dostrzegł ponowną szansę, żeby móc wybrnąć z problemu Obice, bo ja dzisiaj nazywam kwestię Obic problemem pana prezydenta i wizerunkowym, i problemem bardzo praktycznym. Nie wiem, jakie zostały podjęte działania, bo ja jedyne działanie, o jakim wiem, to wręczenie oferty portu panu ministrowi Schmidtowi, który tutaj gościł w Kielcach. Potem były zapowiedzi działań lobbingowych. Nie wiem, pewnie pan poseł Lipiec będzie w stanie powiedzieć więcej o tych działaniach, bo państwo parlamentarzyści podpisywali listy. Wiem, że zapowiadali państwo pomoc panu prezydentowi Lubawskiemu w dotarciu do ośrodków decyzyjnych. Mam wrażenie, że te wszystkie działania nie miały miejsca i w ostatnim tygodniu, no, czego się spodziewaliśmy też, no, ta mrzonka przestała dla Kielc mieć wymiar praktyczny. Zapowiedź, że faktycznie centralnie będzie realizowana inwestycja Centralnego Portu Lotniczego, natomiast w tej lokalizacji, którą wskazywano od początku między Łodzią a Warszawą. I to oczywiście nie jest dla Kielc dobra informacja, bo my znowu zostajemy z pewnym problemem tej rozpoczętej inwestycji, tej, która już pochłonęła kilkadziesiąt milionów złotych w Kielcach. Myślę, że kolejna sesja, ta, która będzie w czwartek, będzie okazją, żeby o tym podyskutować, ponieważ w uchwale budżetowej znajdują się pewne przesunięcia środków na ruchy wokół Obic. I ja myślę, że to jest okazja, żebyśmy dostali w miarę konkretną informację, co teraz z problemem nazywanym portem lotniczym Obice.
Mateusz Żukowski, poseł Nowoczesny, Adam Cyrański, zaproponowałby ten teren przeznaczyć jako część specjalnej strefy ekonomicznej i zamiast lotniska oddać go inwestorom.
Oczywiście, że tak. Panie redaktorze, my już mamy jasne stanowisko na temat lotniska w Obicach od ponad roku czasu. Było to nierealne od samego początku. Jako jedyne ugrupowanie polityczne w Kielcach mówiliśmy o tym od otwarcie, że w Obicach, gdzie są szczere pola, nie ma szans na postawienie Centralnego Portu Lotniczego, chociażby dlatego, że nie ma żadnej infrastruktury towarzyszącej temu. I lokalizacja pomiędzy Warszawą a Łodzią, i to nie jest złośliwość ani pana Morawieckiego, ani rządu PiS, po prostu jest najbardziej logiczna, dlatego że ta cała infrastruktura, która powinna powstać dookoła lotniska, już tam istnieje i po prostu najniższym kosztem jest tam w stanie jako rząd postawić to lotnisko. Jest to, zdaje się, jedyne logiczne przeznaczenie jednej z największych działek w Polsce. I aż grzech byłoby nie wykorzystać tego potencjału. Jest to ponad 600 hektarów terenu, które możemy zagospodarować jako działki pod potencjalnych inwestorów, którzy mogą dać nam miejsca pracy. Mamy problem demograficzny z wyjazdem młodych ludzi, a mamy na wyciągnięcie ręki rozwiązanie tego problemu. W tym momencie specjalna strefa ekonomiczna to jest około ponad 600 hektarów, generuje 7 tysięcy miejsc pracy. Mamy drugie tyle, stoją pod Kielcami.
No ale to jest teoretycznie ta część województwa, gdzie bezrobocie jest najmniejsze, więc jeśli pojawiliby się tam przedsiębiorcy, to mogliby mieć problem z tymi, którzy by mogli, czy chcieli tam pracować. Bo jeśli patrzymy, czy Busko, czy Pińczów, czy Kazimierze, czy Jędrzejów, czy nawet część powiatu kieleckiego, to tam bezrobocie jest niższe.
Stoimy przed otwartym problemem. Kielce zostały z ogromną działką niewykorzystaną i tam portu lotniczego nie będzie. Koniec, kropka. No tutaj myślę, rząd Rzeczpospolitej Polskiej jasno powiedział, tam lotniska nie będzie. Możemy się oczywiście, centralnego. Możemy oczywiście starać się o lotnisko regionalne, ale już jasno powiedziała pani komisarz, że Unia Europejska nie dołoży się do takiego lotniska regionalnego nawet jednego eurocenta. Przypominam państwu, że dookoła Kielce są otoczone lotniskami, bo jest lotnisko w Łodzi, w Radomiu, Krakowie i w Lublinie. Kiedy oddamy, i w Rzeszowie, kiedy oddamy krajową siódemkę, ekspresówka, kiedy zostanie już oddana do użytku, wtedy dojazd do lotniska, tego nieszczęśliwego lotniska w Radomiu, skróci się do około 45 minut. To samo będzie z sytuacją, kiedy ta krajowa siódemka zostanie oddana już w stronę Krakowa. Również dojazd do lotniska będzie około 45-minutowy. Jest to wystarczający okres czasu do tego, żeby nie budować tego lotniska w Kielcach. Po prostu nikt z potencjalnych inwestorów nie dołoży do tego swoich ani prywatnych pieniędzy, ani Unia Europejska swoich, by budować kolejne trzecie lotnisko.
Piotr Liroy-Marzec.
No to prawda. Taka jest prawda, że to lotnisko prawdopodobnie nigdy nie powstanie, bo szanse na jego powstanie były marne, choćby z uwagi na położenie innych lotnisk dookoła. Jako centralny port lotniczy tak naprawdę to trochę mnie śmieszy, bo nie mamy żadnej infrastruktury, o czym my mówimy. Ostatnio miejsce miała taka śmieszna scenka rodzajowa, kiedy inwestorzy przyjechali do Świętokrzyskiego, byli zaproszeni przez miejscowych tutaj ludzi. Oni się cieszyli, bo tu zobaczcie, to po horyzont może być wasze. Już się nastawili, że tu wszystko będzie zainwestowane, po czym oczywiście przyjechali ci inwestorzy. No i oni tą piękną wizję przed nimi rozsunęli, a oni mówią, że nie. Wie pan, ile staliśmy w korkach, żeby tu dojechać? Wie pan, ile czasu nam zajął dojazd? To jest nasz podstawowy problem. My w regionie powinniśmy przede wszystkim walczyć o infrastrukturę. Jeżeli chcemy, żeby ten plan, o którym wcześniej mówiliśmy, żeby ludzie nie uciekali i tak dalej, chociaż niektórzy uważają, że im lepsza infrastruktura, tym szybciej będą uciekać, ale tak, to prawda, ale nie będą uciekać, kiedy będziemy mieli prawdziwy pomysł na ten region, więc no, ale dlatego tak naprawdę lotnisko
miała
na pewno
zmniejszać te bariery komunikacyjne, wiesz, miała sprawiać, że tutaj będzie łatwo dotrzeć.
To tak nie będzie. Zresztą jak pokazywałem ten pomysł wielu ekonomistom polskim i ludziom, którzy się zajmują gospodarką zawodowo na co dzień, łapali się za głowę i pytali się mnie, czy naprawdę to jest pomysł taki, żeby tam było to lotnisko. Położenie tego lotniska jest jakie jest. Lotniska regionalnego też w takiej skali nie potrzebujemy, bo jest obok lotnisko w Radomiu, które działa jak działa i wszyscy wiemy.
Także 30 tysięcy pasażerów w ubiegłym roku.
No, także
jeden z najsłabszych wyników.
Dziś powinniśmy zadbać, tak jak wcześniej tu było powiedziane, o to, żeby mieć świetny pomysł na ten duży teren, który jest. I nie jest to na pewno pomysł na strefę wolnocłową, który słyszałem już wcześniej. I żeby tu poszerzyć i tak dalej, bo to jest niemożliwe też technicznie. Inni nie pozwolą na to, żeby to się stało. Więc wyprzedzam, jeżeli ktoś ma taki pomysł, takie już rozmowy prowadziliśmy, robiliśmy takie konsultacje. I jest to praktycznie niemożliwe, żeby taki pomysł tutaj powstał. Ale jest bardzo wiele różnych pomysłów, które mogłyby wzbogacić ten region. Więc trzeba tylko siąść, ale musi być chęć ze strony obecnie rządzących, a czas się skraca, bo zostały 2 lata i dobrze by było wymyśleć coś, co by tu w regionie się działo. Tak naprawdę samorządy mają różne swoje pomysły, jakieś wysuwają, natomiast przypuszczam, że też wśród ludzi kryje się wiele niesamowitych pomysłów. Może trzeba rozpisać dobry konkurs na to, na pomysł, na ten teren, który tam jest. Dużo lepszy, przypuszczam, pomysł powstanie w dość krótkim czasie niż ten na lotnisko, który nigdy się nie uda. Taka prawda. No.
Grzegorz Gałuszka, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Szanowni Państwo,
musimy... Może budżetu obywatelskiego.
Musimy rozwiać wszelkie mrzonki na temat powstania Centralnego Portu Lotniczego. Przestańmy w końcu mówić o lotnisku dużym, międzynarodowym. Przestańmy mówić czy marzyć o Centralnym Porcie Lotniczym. Minister Morawiecki we wtorek na konferencji prasowej jednoznacznie rozwiał te wątpliwości. Nie powstanie Centralny Port Lotniczy. I dzisiaj słysząc, że znowu będziemy zmieniać koncepcję na inny port, kiedy tutaj, jak moi przedmówcy powiedzieli, że mamy dookoła portów lotniczych, które nie cieszą się tak dużym zainteresowaniem, jak było przewidziane, konstruując biznesplan i realizując te inwestycje na tych terenach, gdzie te lotniska powstały. Najważniejszą rzeczą dla rozwoju regionu to jest infrastruktura drogowa. Dotarcie i możliwości dotarcia do tych ościennych lotnisk dają możliwości do tego, żeby ci inwestorzy mogli przyjeżdżać, żeby mogli realizować swoje inwestycje na terenie województwa świętokrzyskiego. Teren Obic nie jest tak intratnym terenem, czy tak pod kątem możliwości logistycznych, jak Babsk w województwie łódzkim, czy Mszczonów w województwie mazowieckim, tam gdzie jest planowane otwarcie Centralnego Portu Lotniczego. Dzisiaj musimy się zastanowić, co z tymi terenami. To nie jest też w gruncie rzeczy sprawa tylko prezydenta Lubawskiego, który jak mantrę powtarza i próbuje, tak jak tutaj Agata powiedziała, Wojda, załatwić problem i scedować, tak jak z koroną, i szukając coraz to nowszych inwestorów i tylko mówiąc o tym, a nie realizując tych zapowiedzi, czy też nie konsumując tych planów.
No ale
marszałek województwa
także szuka inwestorów na Obice.
Myślę, że do Obic powinniśmy ściągnąć takiego inwestora, który stworzy tam miejsca pracy, który otworzy na przykład na ruch turystyczny, a może zastanówmy się, stwórzmy tam Disneyland, który przyciągnie wielu turystów i będzie to największy Disneyland w Europie Środkowej.
Tak, już Michael Jackson miał takie pomysły.
I słuchajcie, może być pod różnymi różnym imieniem Myszki, Miki.
Albo Tor Formuły 1. Też takie pomysły.
Przypominam, że nikt do dzisiaj nie zrobił symulacji finansowej tego lotniska. To
Krzysztof
jest
Lipiec.
Skandal.
Krzysztof Lipiec.
Proszę Państwa,
panowie, szkoda. Zwracam się do publiczności. Za chwilkę głos dla publiczności, ale jeszcze głos dla przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, pan poseł Krzysztof
Szkoda,
Lipiec.
Że wokół Obic nie było takiego dobrego klimatu i takiego wielkiego zatroskania, jakie dzisiaj opozycja próbuje artykułować.
Trzeba było obserwować.
No raczej ja starałem się obserwować. Wiem, ile było kładzionych prezydentowi kłód pod nogi, ile otrzymywał pomocy. Również we wywołanej dzisiaj sprawie dotyczącej stanowiska Komisji Europejskiej wobec budowy regionalnego portu lotniczego. W każdym bądź razie to wszystko doprowadziło do tego, że dzisiaj jesteśmy jedynym regionem na mapie Polski bez portu lotniczego.
Nieprawda,
i to kładzie się. To kładzie się cieniem.
Nieprawda, panie pośle. Pan kłamie. Są trzy regiony.
No, które jeszcze?
Opolskie, Lubuskie i Świętokrzyskie.
W Lubuskim jest port lotniczy w Zielonej Górze. Tam samoloty rejsowe latają. No, Opole...
Najsłabsze lotnisko w Polsce.
To jeszcze słabsze niż wspomniane
słabsze,
tutaj
słabsze
Radomskie.
Niż Radom, tak.
Tak, no opolskie to rzeczywiście to jest sprawa, że tak powiem, no dyskusyjna. To, co żeście próbowali państwo dzisiaj wstawić Kielcom, że blisko Warszawy, blisko Krakowa, no to Opole jest bardzo blisko Katowic, bardzo blisko Wrocławia. Także no nie w tym...
No i tego się trzymamy, panie pośle.
Nie w tym rzecz. Trzeba było o Obicę zatroskać się wcześniej. Natomiast chcę powiedzieć tak, że nie jest to rzecz, która nie spędza snu zarówno politykom Prawa i Sprawiedliwości, panu prezydentowi Lubawskiemu. Na ten temat ciągle rozmawiamy. Jestem przekonany, że ten pomysł, który dzisiaj tutaj pan z Nowoczesnej powiedział, on jest bliski, że tak powiem, naszym koncepcjom i sądzę, że to jest dobry pomysł, żeby rzeczywiście zorganizować Obicę w taki sposób, aby znaczącą część objąć specjalną strefą ekonomiczną w Starachowicach, być może z pozostawieniem jakiegoś terenu na port lotniczy o innym zasięgu niż ten, o który trwała batalia.
Posłuchajmy głosów publiczności.
Dzień dobry. Drodzy Państwo, ja myślę, że trzeba dać troszeczkę czasu rządowi Prawa i Sprawiedliwości. PSL, tutaj Platforma Obywatelska, wy tylko umiecie krytykować. Wy przez 8 lat weźcie sobie w końcu, stańcie przed lustrem i powiedzcie szczerze, nie zrobiliście nic. PSL, dopinacie się tylko do tej grupy, która rządzi w danej chwili. I o porcie lotniczym. Pan tutaj mówi z PSL-u, że wy walczyliście. Wy nic nie zrobiliście. Ja już kiedyś powiedziałem, pan prezydent prosił pana marszałka o to, jeżeli pan marszałek miał możliwości w rządzie, o to, żeby go wsparł w tej inwestycji. Nie, odpowiedź była od razu. Nie będziemy tego wspierać, bo to nie jest po prostu pomysł pana marszałka, tylko to był pana pomysł pana Lubawskiego.
To nie było w ten sposób, dlatego że Komisja Europejska jednoznacznie opowiedziała się, że nie będzie finansowała portu lotniczego na terenie województwa świętokrzyskiego.
Komisja Europejska tak powiedziała, rzeczywiście.
Polski, Komisja Europejska i możemy w tej chwili gdybać, co by było, gdyby było.
Przypomnijcie sobie państwo,
ja
którym roku
mam plan.
Teraz pani przeszkadzają.
Ja tu mam plan na zagospodarowanie tych 600 hektarów. Tam w Sejmie jest przepychana taka ustawa w sprawie konopi. Ja tu do Leroya się zwracam, żeby on to zagospodarował i tu przyjadę po te konopie i zarobimy. Nie trzeba będzie dróg, nie trzeba będzie niczego. A artyści będą trzy głosy. Głośniej śpiewać.
Akurat medyczna marihuana nie jest dla artystów, przynajmniej dla tych zdrowych.
Kolejny głos.
Szanowni Państwo, tutaj w kontekście powiedzmy odbudowy szkolnictwa zawodowego i pomysłu na województwo świętokrzyskie i Kielce, tutaj padła taka kwestia zrobienia tutaj centrum outsourcingu. Ja mam takie pytanie do Państwa. Co właściwie outsourcing produkuje? Bo bez odpowiedzi na to pytanie nie będziemy wiedzieli, w jakim kierunku ma iść odbudowa tutaj szkolnictwa zawodowego w Kielcach.
Daje dużo miejsc pracy, patrząc na te dotychczasowe doświadczenia, a usługi tworzą dużą część produktu krajowego brutto. Tak przynajmniej do niedawna to było. Kolejna opinia.
Andrzej Poterała. Proszę Państwa, postaram się krótko. Jestem przedsiębiorcą. Wiecie, 20 parę lat temu sprzedałem jedną z pierwszych obrabiarek do Francji. Uruchomiliśmy obrabiarkę, no i jesteśmy zaproszeni na kolację. Przy stole siedzi kilku przedsiębiorców francuskich. No i produkują tam różne rzeczy. I w pewnej chwili pada pytanie, ilu ludzi zatrudnia moja firma? Ja mówię 100 osób. Tłumacz kopie mnie pod nogą, pod stołem w nogę i mówi tak, panie Andrzeju, ja nie przetłumaczę tego, dlatego że tutaj za kolację płaci ten, kto zatrudnia najwięcej ludzi. Oni wszyscy zatrudniają tak 12, największy to 15 osób. Chciałem się odnieść do planu Morawieckiego. W ubiegłym tygodniu byłem na spotkaniu, nie, w tym tygodniu, z Chińczykami, przyjechali z prowincji Huan i z propozycją no, nawiązania współpracy. Rozmawiam z przedstawicielem jakiejś tam firmy chińskiej i mówię, że nasza firma produkuje obrabiarki przeznaczone dla małych rodzinnych firm, a ci Chińczycy się mnie pytają, a co to jest mała rodzinna firma? Ja chcę się odnieść do planu Morawieckiego. Pan Morawiecki może jest dobrym banksterem, ale o gospodarce, proszę się nie gniewać, mam wiele zastrzeżeń, czy ma pojęcie. A plan, który tworzy, to służy tylko biurokracji, a nie naprawdę rozwojowi gospodarki.
Kolejna opinia.
Jerzy Kenik, dzień dobry. 3-4 lata temu przeglądałem plan wyprodukowany, taki raport wyprodukowany przez rządowe studium, Centrum Studiów Strategicznych dotyczący 50 lat przyszłości Polski, jak będzie wyglądał ten rozwój z punktu widzenia rządowego. Tam było widać wyraźnie taką linię, która przebiegała, nie wiem, równolegle do trasy A1, a właściwie bardziej wzdłuż trasy numer 7, mówię o tej trasie drogowej, gdzie po lewej stronie było jakby RFN, a po prawej stronie NRD, kompletnie dwa różne światy i ten projekt, ten raport nie został zmieniony. Rządowe studium nie opracowało żadnego nowego planu, który by pokazywał, jak się będą te drogi rozwijać i jak się będzie rozwijał te dwie części kraju. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jak słyszałem rok temu mniej więcej pierwszy projekt pana Morawieckiego, to był bilion złotych w ciągu 25 lat. Ja już się wtedy łapałem za kieszenie. Ja mówię, 40 miliardów złotych rocznie. Rany boskie, skąd on to weźmie? Na pewno sięgnie do mojej kieszeni. W tej chwili słyszę bilion złotych w latach 17-20, czyli w 4 lata. 250 miliardów złotych rocznie. Skąd te pieniądze będą? Ani słowa. Tu jeszcze słyszę, pan Krzysztof Lipiec mówi 1,5 biliona, czyli jeszcze więcej na 4 lata. Jestem przerażony. I trzecia sprawa na koniec, jeśli chodzi o projekt tego wotum zaufania, wotum nieufności pozytywnego. Ja myślę, że Platforma Obywatelska straciła szansę traktowania jej jako partii poważnej. Przecież cały czas mówicie, że jedynym właściwym premierem to powinien być pan Jarosław Kaczyński. Wyście powinni zaproponować jako premiera tego rządu Jarosława Kaczyńskiego. Na pewno by nie odmówił, trudno by mu było, a wy byście zrealizowali swój plan.
Jeszcze dwie krótkie opinie.
Cezary Ryguszek, pan poseł Lipiec zapowiedział próbę powstania specjalnej strefy ekonomicznej na terenie Obic. Rozumiem, że rząd zamierza zmienić specustawę dotyczącą wywłaszczeń, bo przy obecnie jest to niemożliwe, bo musielibyście oddać ten teren i dopiero drugi raz go wywłaszczyć. Czy rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość planuje zmienić tą ustawę, żeby można było normalnie już zabierać wszystkim ludziom swoją własność, tak?
No, specjalne strefy ekonomiczne nie muszą powstawać na terenach państwowych. Mogą powstać takie, że w Kielcach, na terenie należącym do samorządu, czego mamy też i doświadczenie w Kielcach, przy ulicy Olszewskiego. Jeszcze jedna opinia od publiczności.
Chciałem zapytać, kto, kiedy i w jaki sposób zatrzyma wyjazd młodych ludzi za granicę z regionu świętokrzyskiego. Proszę teraz to odpowiedzieć politycy. Bardzo proszę, dziękuję.
Obawiam się, że to jest pytanie retoryczne i akurat nie politycy będą mogli na nie odpowiadać. 5 minut mamy do końca audycji, niedużo czasu, a chciałbym jeszcze Państwa zapytać o te kwestie. Czy zdecyduje arytmetyka rzeczywiście i wniosek Platformy Obywatelskiej jest przeznaczony na porażkę? Agata Wojda.
Jeszcze jedno słowo odniesienia do pana, który mówił o kandydaturze pana Jarosława Kaczyńskiego na premiera. To byłoby uczciwe rozwiązanie ze strony rządu Prawa i Sprawiedliwości, żeby człowiek, który podejmuje w Polsce wszystkie decyzje, wziął za to decyzję odpowiedzialność. Natomiast nie taka jest rola partii opozycyjnej, jaką jest Platforma Obywatelska. Z pewnością nie mamy złudzeń, z pewnością zdecyduje arytmetyka, natomiast to będzie pewna szansa na dyskusję i zebranie w jednym miejscu, w jednym dokumencie i w jednym czasie właściwie dziś trudnych do zliczenia przykładów destrukcji rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ja tak przygotowując się do audycji starałam się przez te półtora roku znaleźć wszystkie elementy, które państwo w Polsce zniszczyliście i tak naprawdę pewnie każdy z nas już zapomniał o tych początkowych. To jest służba cywilna, sądownictwo, Trybunał Konstytucyjny, ustawa Lex Szyszko, demontaż armii, ograniczenie swobód obywatelskich. To będzie okazja, żeby przypomnieć Polakom, jak duży posiadają państwo gen destrukcji.
Grzegorz Gałuszka, czy opozycja poprze wniosek Platformy? To jest chyba najistotniejsze pytanie.
Szanowni Państwo, tutaj dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że rząd Prawa i Sprawiedliwości rozpoczął wyścig, no można powiedzieć o tytuł najgorszego w historii Rzeczypospolitej i dzisiaj tutaj tego zwycięzcę możemy jednoznacznie wskazać. Szanowni Państwo, dzisiaj przyszedł czas na to, że Jarosław Kaczyński, to będzie podjęte na klubie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wszystkie decyzje o poparciu czy odrzuceniu wotum nieufności są podejmowane w Polskim Stronnictwie Ludowym kolegialnie, ale myślę, że dzisiaj ten czas, kiedy Jarosław Kaczyński powinien wyjść z cienia i po Mateusz prostu kolokwialnie Żukowski, mówiąc, nie ściemniać
Nowoczesna.
Polakom, że on jest najważniejszy w Polsce, powinien
Mateusz Żukowski, Nowoczesna.
Niech pan szanuje wyborców, oni naprawdę mają rozum.
Przepraszam bardzo, ale ja
Nowoczesna. Nowoczesna.
Chciałbym coś powiedzieć niestety dla pana posła może. Natomiast szanowni państwo, ja mam jeden problem z tym wnioskiem. Znaczy, bo do tej pory, kiedy sondaże Platformy Obywatelskiej były dosyć kiepskie i niskie, Platforma Obywatelska była częścią idei z jakiejś zjednoczonej opozycji, która miałaby być pewnego rodzaju kontrą w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast w tym momencie dialog wewnątrz tej zjednoczonej opozycji wygląda w ten sposób, że Platforma Obywatelska złożyła sobie wniosek o wotum nieufności z proponowanym premierem Grzegorzem Schetyną i postawiła de facto wszystkich dookoła pod ścianą. Nowoczesna najprawdopodobniej oczywiście poprze ten wniosek, bo
to może dla Grzegorza Schetyny zaoszczędził czas, skoro ma być decyzja.
Wiecie państwo, nie robi się tak w biznesie i nie powinno robić się tak w polityce, żeby potencjalnych partnerów swoich do jakiejś rozmowy w ten sposób traktować.
Z Pawłem Kukizem Grzegorz Schetyna też nie rozmawiał.
Czy z Pawłem rozmawiał, czy nie, to tego nie wiem, bo nie słyszałem o tym. Natomiast Platforma zgłasza taki wniosek, to było do przewidzenia, natomiast jest słabym zgłaszającym. No, ekipa jest dla mnie skompromitowana po tych 8 latach działania, więc ktoś, kto zgłasza taki wniosek, a jednocześnie ośmiesza się, bo wcale nie robił lepiej wcześniej. Więc przypuszczam, że wiele ekip będzie popierało ten wniosek, bo wiele ekip w Sejmie uważa, że rządy są słabe. Natomiast czy my będziemy go popierać? Trudno powiedzieć. I to nie jest kwestia tego, czy jak to niektórzy złośliwie mówią, że jesteśmy przystawką. Nie, po prostu mamy trochę oleju w głowie i widzimy, kiedy ktoś próbuje nami manipulować, a w tej chwili to jest taka próba manipulacji. Nie wiem, czemu ma służyć. PO robi znowu burzę w szklance wody i to jest taka ciąg dalszy polsko-polskiej walki plemiennej. I chcemy, jeszcze my mamy być zakładnikami tego. To jest przysłonięcie pewnych tematów. Naprawdę dzieje się w kraju wiele dużo złych rzeczy, które trzeba naprawiać i to są główne tematy, a dzisiaj taka walka dla walki, co ona wniesie? Tak?
Krzysztof Lipiec, ostatnia minuta naszego programu.
No tak, wniosek składa ekipa, która jest skompromitowana, jak powiedział pan poseł Liro. Ja się z tym oczywiście zgadzam. To jest ta ekipa, która odpowiadała za funkcjonowanie państwa teoretycznego. Wniosek jest też teoretyczny o wotum nieufności dla rządu, pani premier, dla pani premier Beaty Szydło. Ja chcę powiedzieć również, że Platforma takich szaleńczych pomysłów ma więcej. Oni ogłosili gabinet cieni. Tak naprawdę w gabinecie cieni w cywilizowanych państwach to ten gabinet cieni ma dużo do powiedzenia. To są przykłady brytyjskie chociażby, a dzisiaj Platforma Obywatelska ogłaszając ten gabinet cieni, najlepiej by było, aby w tym cieniu pozostała już do końca jej bytu na scenie politycznej.
Dziękuję bardzo za udział w dzisiejszej audycji publiczności i także politykom Piotr Liroy Marzec, ruch Kukiza, Mateusz Żukowski, Nowoczesna, państwu. Ryszarda Petru, Grzegorz Gałuszka, Polskie Stronnictwo Ludowe, Agata Wojda, Platforma Obywatelska i poseł Krzysztof Lipiec, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję, dobrej niedzieli.
Audycję zrealizował Jacek Kałczuga, poprowadził ją przy współpracy Moniki Miller, Bartłomiej Zapała. Do usłyszenia.